Lekcja pierwsza, jak zarobić, a się nie narobić. Józef, naucz się raz na zawsze, jak wszystkie mówią ci, że aby zarobić pieniądze, trzeba założyć firmę, to ja ci mówię, założysz firmę i garb ci wyrośnie. Prawdziwe pieniądze robi się wtedy, jak się robi zamieszani. Wszystkie gonią jak zwariowane, a ty siedzisz we właściwym miejscu, bierzesz pomoce wszystkie i wtedy wiesz, że żyjesz. Tak się zarabia. Najlepiej zarabia się na zamieszaniu i rozgardiaszu. Inaczej garb ci sam wyrośnie i nie zarobisz nic. A teraz ja ci zadam zadanie. Posłuchaj. Idą miliardy pomocy. Taka Polska przekazuje 50 miliardów pomocy. Na utrzymanie idzie 3 miliardy 600 milionów. To ty teraz policz, ile masz skubnąć, żeby po roku wojny kupić sobie willę w dobre miejsce. Od rozwiązać. A na koniec do wszystkich zadań masz jeszcze jedną podpowiedź. 12 rzeźmieszków grasuje, łapio wszystkich, ale mówię, że było tylko 4 Gruzinów. To skąd jest reszta? Dzień dobry. Co zrobić? Koniec sierpnia. Koniec wakacji. Koniec podróży, w tym roku wyjątkowo obfitych. Koniec leniuchowania. Trzeba wziąć się z powrotem do pracy, tak jak Józef K. Tylko Józef K. nie rozwiązał tego zadania, przegrzał sobie umysł. Bo Józef K. był wychowany na tradycyjnych regułach ekonomii. A jeżeli już myślał o jakichś nowatorskich prądach w ekonomii, to czytał Piketty'ego, Galbraitha i myślał, że szkoła chicagowska to już jest największy stopień rozwoju tej nowoczesnej ekonomii. Tymczasem musimy zgodzić się z jednym, i do tego nawiązuje ten nasz wstęp, że powstała zupełnie nowa gałąź ekonomii, którą kiedyś trzeba będzie nagrodzić Nagrodą Nobla. Tylko trzeba się zastanowić, czy z dziedziny ekonomii, czy może pokojową Nagrodą Nobla. Bo jak Państwo wiecie, z dziedziny medycyny najpoważniejszym kandydatem do Nagrody Nobla jest Władimir Władimirowicz Putin, który co prawda nie wracz, ale sprawił, że jednego dnia epidemia poszła precz. W dziedzinie nowej ekonomii pierwsze kroki stawiają pierwsi praktycy, którzy pewnie posłużą potem jako obiekty badań teoretykom nowej ekonomii. Mówię o ekonomii czasów niestabilnych. Wyrażając się bardzo naukowo, a wyrażając się bardzo dokładnie o ekonomii wojennej. Już Stachu Wokulski z Lalki wzbogacił się wyjeżdżając na wojnę. To Państwo pamiętacie i także ze wspomnień starego subiekta można to sobie jeszcze wyczytać. I tak dziś powstała cała gałąź zupełnie nowej ekonomii. Oto Ukraina wystrzela codziennie pocisków za prawie miliard dolarów. A do tego nie ma w ogóle pieniędzy płynących normalnie do budżetu normalnego państwa. A więc, mówiąc krótko, Ukraina żyje na kroplówce pomocowej, głównej części płynącej ze Stanów Zjednoczonych, ale także z Europy Zachodniej i z Polski. Jak wiadomo, jesteśmy niezwykle zamożnym krajem. Wytransferowaliśmy już ponad 50 miliardów złotych, jak już stwierdziła jedna z pań minister w naszym rządzie. Druga z pań minister w wywiadzie dla Radia RMF stwierdziła, że utrzymanie uchodźców ukraińskich w Polsce kosztuje rocznie 3 miliardy 600 milionów złotych. To są liczby. Ekonomia zwykle opiera się na liczbach i zagadnieniach z dziedziny psychologii społecznej. Jeżeli liczby zestawimy z psychologią społeczną, otrzymujemy ekonomię społeczną w przekroju. Tymczasem ekonomia wojenna polega na tym, że im więcej tracisz, tym więcej zyskujesz. Im więcej tracisz, tym jesteś bardziej bogaty. Dlaczego? Dlatego, że ten interes zakrojony jest na dużo większą skalę. I w tym interesie ci dorośli, ci, którzy rozgrywają najgrubszymi kartami, jeszcze się nie objawili. Na razie lecą blotki i wszyscy emocjonują się fałszywymi doniesieniami z frontu ukraińskiego, przemielonymi przez propagandę i budę z psem wziętym razem. Że psu na buty się to wszystko zdaje, to sami Państwo już widzicie. Postępy tak zwanej ofensywy ukraińskiej są żadne. Sięgają 15 kilometrów góra, straty olbrzymie i wojskowi teoretycy zauważają, że jeżeli daje się takiej armii jak armia rosyjska kilka miesięcy na przygotowanie obrony, to nie można oczekiwać, że potem można przeprowadzić ofensywę, bo o kontrofensywie w ogóle mowy nie ma. Cała ta ofensywa spowodowana jest grą polityczną wewnątrz samej Ukrainy. Żeleński ma coraz większą grupę oponentów i naciskał na to, żeby politycznie przeprowadzić kolejne odsłony maszynki do mielenia mięsa. I tak w imię interesów politycznych mielone jest mięso na froncie. Przepraszam za dosadność porównania, ale tak to niestety wygląda. Zmierzam do sytuacji, którą właśnie sprawdziliśmy u źródła i nie wygląda to dobrze. To sytuacja mówiąca o tym, że oligarchia ukraińska związana z prezydentem Żeleńskim mniej więcej od połowy 2022 roku gorączkowo szuka dziedzin do zainwestowania w krajach bezpieczniejszych. I tak w Egipcie od lata 2022 roku, czyli rok temu, zauważono napływ ogromnych kapitałów ukraińskich inwestowanych w najbardziej lukratywne nieruchomości. Zwieńczeniem tej tendencji jest sytuacja, o której chcę Wam szerzej opowiedzieć. Oto pani, której nazwisko niewiele Wam powie, ale powolutku. Pani nazywa się Olga Kijaszko. Olga Kijaszko. Kupuje w najbardziej lukratywnej okolicy takiej eksklawy Elguna. To już Państwu coś mówi, bo jest to Państwu znajome, zwłaszcza tym, którzy czytali moją książkę, powieść Szlak trafił, bo tam Elguna odgrywa dużą rolę, dlatego że Elguna jest związana z grą wywiadów, a przede wszystkim jest to eksklawa dobrobytu, zwana egipską Wenecją, leżąca nad Morzem Czerwonym i będąca własnością najbogatszej rodziny egipskiej, rodziny Sawirisów, chrześcijan, koptów. To ciekawe, bo mówi się o tym, że koptowie są prześladowani i są w niektórych miejscach Egiptu, ale proszę, najbogatsza rodzina w Egipcie to rodzina koptyjska, rodzina Sawirisów. I właśnie Sawirisowie założyli wiele lat temu eksklawę, która ma własną policję, własne służby bezpieczeństwa, wreszcie własny poziom życia, zupełnie nieporównywalny ze średnią życia w Egipcie. I tam lokują swoje majątki ekspaci z całego świata, bardzo zamożni ekspaci. I w tejże Wenecji Egiptu naraz pojawia się pani Olga Kijaszko z Kijowa. Tu mucha krąży, albo dron. Może to dron jest szpiegowski. Muszę Państwu zrelacjonować to, co Państwa ominęło. W międzyczasie odbyło się wajdowskie polowanie na muchy. Cokolwiek by to znaczyło, kiedyś Wam to wyjaśnię. Wracamy do Elguny, czyli na południe, do majątnej eksklawy w Egipcie nad Morzem Czerwonym. I tam pojawia się Olga Kijaszko z Kijowa i kupuje ekskluzywną willę za 5 milionów dolarów. To rzeczywiście jest takie miejsce w Egipcie, które jest najbardziej snobistyczne, ale też najbardziej bezpieczne. Tam odbywają się międzynarodowe festiwale filmowe, tam odbywa się wiele innych rzeczy. Jak jesteście ciekawi, to sobie poszukajcie. Szlak trafił. Jest tam cały opis Elguny. I teraz, kim jest nasza anonimowa jak dotąd Olga Kijaszko? Sprawdziliśmy w Egipcie, bo dostaliśmy pierwsze informacje ze śledztwa egipskiego dziennikarza, o którym zaraz powiem, ale sprawdziliśmy dokładnie na miejscu. Otóż Olga Kijaszko jest osobą urodzoną w tej samej dacie, posiadającą to samo nazwisko, co teściowa pana prezydenta Wołodymyra Żeleńskiego. Teściowa Żeleńskiego, Olga Kijaszko się nazywa i urodziła się tego samego dnia, roku, co Olga Kijaszko, która kupiła willę w Elgunie w Egipcie. Wszystkie dokumenty, które udało nam się wydobyć i jeszcze nam się uda, Państwo ujrzycie na własne oczy, żebyście nie myśleli, że jest to oparte na ruskiej propagandzie, jak zakrzyknie niejaki Stanisław Żaryn, czy jemu podobni. Otóż ruska propaganda ruską propagandą, a fakty są faktami. Tylko niektórym fakty mylą się z fruktami. Ale to już ja do nich nie należę. Więc do rzeczy. Egipski dziennikarz śledczy, bo dzięki niemu zwróciłem uwagę na tą sytuację, bo to sytuacja bardzo świeża, Mohamed Alawi opublikował dokumenty dotyczące Wołodymyra Żeleńskiego, jego rodziny, twierdząc, że to właśnie ona nabyła willę w Elgunie. Ja jestem bardziej ostrożny i opublikuję nasze własne dokumenty, żebyście Państwo sami wyciągnęli z tego wnioski. Podaję tylko, że Olga Kijaszko urodziła się tego samego dnia, którego urodziła się Olga Kijaszko, teściowa pana Żeleńskiego. Willa jest warta co najmniej 5 milionów dolarów i natychmiast w sieci, zobaczcie Państwo, pokażę Państwu na przykład portal Punch, który jest bardzo, publikuje bardzo ciekawe treści. Na tym portalu Punch ukazała się opinia politologa Abdulrahmana Al-Abbasiego, Egipcjanina także, który twierdzi ni mniej, ni więcej, cytuję słowa z tekstu zamieszczonego na portalu Punch. Posiadłość została nabyta dzięki praniu funduszy z pomocy humanitarnej, która płynie od zachodu na Ukrainę, twierdzi naukowiec Al-Abbasi, który badał sytuację. Według Al-Abbasiego wielu członków ukraińskiej elity nabyło w ciągu ostatniego roku ekskluzywne nieruchomości właśnie w Egipcie. Dzieje się tak od połowy 2022 roku. Teraz, co można wnioskować? Albo można wnioskować tak jak nauczyciel Józefa K. na wstępie, albo też należy się zastanowić nad tym, że cała wojna na Ukrainie to też znakomita okazja do wzbogacenia się dla pewnych ludzi, którzy już nie wierzą w zwycięstwo, ponieważ gdyby wierzyli w zwycięstwo, nie uciekaliby tak z majątkiem na Lazurowe Wybrzeże, do Włoch, do Szwajcarii i do Egiptu. Bo to są kierunki, w których przemieszcza się ten kapitał ukraiński, w odróżnieniu od kapitału rosyjskiego, który przemieszcza się na Cypr, do Libanu, do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Natomiast zgodnie bytują kapitał ukraiński, czyli ukradziony narodowi ukraińskiemu, i rosyjski, czyli ukradziony narodowi rosyjskiemu, w Dubaju. Tam rezyduje zarówno batalion Dubaj, czyli piękna Julia Tymoszenko z rodziną, etc., jak i bogaci oligarchowie rosyjscy, i tam sobie krzywdy nie robią. Dubaj jest takim miejscem, w którym panuje trojga dei, rozejm Boży. Natomiast tu są rozgraniczone strefy wpływów i, co ciekawe, ten dziwny, prany dopiero co kapitał ukraiński jest inwestowany także w Polsce. I tutaj mamy najnowszą informację o zakupie firmy Intersport. Firmę Intersport, zobaczcie, zakupiła niejaka Galina Fiedorivna Gieriega, żona Aleksandra Gieriega. Aleksandr Gieriega dorobił się na tym, że był przez dwie kadencje posłem do Rady Najwyższej Ukrainy. Pani Galina Fiedorivna dorobiła się na tym pewnie, że była radną miejską Kijowa. Po prostu na Ukrainie, jednym z najbardziej skorumpowanych krajów świata, wystarczy zasiadać we władzach, żeby zacząć opływać w ogromne majątki. Firma Intersport to też ciekawy przykład biznesu, dlatego że założył to prywatny człowiek, Polak. Potem usiłował wejść na giełdę i został po prostu wykupiony, i firma zaczęła chylić się ku upadkowi. Firma jako pierwsza w Polsce, albo jedna z pierwszych, handlowała takim wykwalifikowanym wyposażeniem sportowym, i naraz pojawiła się inwestorka, ma już zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji na przejęcie firmy Intersport. Pani Gieriega jest w tej chwili szósta, małżeństwo Gieriega jest w tej chwili szóste na liście najbogatszych ludzi na Ukrainie, dysponują majątkiem około 1,7 miliarda dolarów. No i kupują właśnie firmę Intersport. To pierwsze wykupy. Sądzę, że będzie ich dużo więcej. I sądzę, że coraz więcej tego kapitału pranego z wojny ukraińskiej będzie pojawiało się w Polsce, ponieważ polskie władze patrzą na to wszystko przez przydymione szkiełko, nazwijmy to. Teraz krótka lekcja z zakresu propagandy. Oto dowiadujemy się, już jakiś czas temu szumnie bębni o tym pan Stanisław Żaryn i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, że została rozbita siatka szpiegowska rosyjska w Polsce. Ta siatka szpiegowska 16-osobowa została zidentyfikowana, miała przeszkadzać w przepływie uzbrojenia idącego na wojnę na Ukrainę. Mieli dokonywać małego sabotażu. W rezultacie rozlepili też jakieś plakaty reklamujące grupę Wagnera, jakby w ogóle było co reklamować. Nawiasem mówiąc, grupą Wagnera czytałem w kilku niezależnych źródłach i tak. Źródła propagandowe zachodnie mówią, jest to prawdopodobnie zemsta Putina za pucz Prigożyna. Źródła zbliżone do BRICS, i o którym jeszcze będę mówił, i do Rosji, mówią coś zgoła przeciwnego, że wszystko, co Prigożyn zrobił, było zrobione po to, żeby zidentyfikować ukrytą opozycję w armii i wśród siłowików. W momencie, gdy szła grupa Wagnera, ujawnili się ludzie, którzy byli zakonspirowani, i Putinowcom łatwiej było ich wyłapać, a więc Prigożyn odegrał bardzo pożyteczną rolę w tej maskirowce, a samolot został skatastrofany, takim nowotworem słownym się posłużę, został skatastrofany, i teraz ze źródeł zbliżonych do BRICS-u i Rosjan czy Iranu można wysnuć taką teorię, że jest to zemsta za zamach stanu w Nigrze, w którym aktywny udział brali ludzie z grupy Wagnera, a gdzie ucierpiały interesy Francji, a więc de facto to DGST, służby francuskie i DST stoją za wypadkiem samolotu Prigożyna. Jak Państwo widzicie, można pisać książki sensacyjne na kanwie tych wydarzeń, a żeby dotrzeć do prawdy, trzeba będzie poczekać bardzo długo, bo wojna ma to do siebie, że mgła wojenna osłania wszystko, wykrzywiając i zmieniając. Ale wracając do naszego dzielnego Stanisława Żaryna. Otóż podał on, że w tej grupie, tu jest bardzo ciekawa lekcja propagandy. W tej grupie zatrzymanej przez Polską Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego było 4 Rosjan. Hurra, złapali 4 Rosjan. Nikt już nie zadał pytania, przynajmniej publicznie, kim zatem byli pozostali państwo z tej grupy 16-osobowej, bo jeżeli od 16 odejmiemy 4, zostanie 12. No i okazuje się, że najchętniej nasza policja i służby stwierdziłyby, że byli to Gruzini. Ale tak się nie zdarzyło. Los okazał się przykry dla Stanisława Żaryna i całej naszej bezpieczniackiej propagandy, ponieważ pozostali byli Ukraińcami. I nie są to twierdzenia podejrzanego pana Gadowskiego, którego propaganda oficjalna już coraz mocniej usiłuje potłuc, tylko The Washington Post. O, i teraz struchleli. Te wszystkie zupaki z ABW struchlały, bo jak The Washington Post, to oni tak ruki paszwam, jak ich ojcowie, gdy słyszeli Kamsamolskaja prawda. Albo prawda. To dziś The Washington Post, czyli baczność. Tak brzmi niemal ten rozkaz. Więc co The Washington Post napisał? Siatka szpiegowskiego wywiadu działająca w Polsce, zobaczcie, zresztą ten artykuł The Washington Post, żebym nie był gołosłowny, została rozbita przez ABW. 12 jej członków to obywatele Ukrainy. I cytat z The Washington Post. Polskie władze z powodów politycznych nie podały do publicznej wiadomości, że wśród zatrzymanych jest 12 ukraińskich uchodźców i to kilku z nich ze oficjalnymi statusami uchodźców zasilanych z budżetu państwa. Łącznie grupa miała liczyć 16 członków. I kolejny cytat z The Washington Post. Jednak co gorsza, dla garstki uchodźców ze wschodniej Ukrainy obietnica szybkiej gotówki była zbyt piękna, aby ją odrzucić, a więc przyjęli zlecenie od GRU. I jeszcze jeden cytat. Sprawa ma także polityczny charakter dla Warszawy, gdzie urzędnicy nie przyznali publicznie, że wśród zatrzymanych znajduje się 12 ukraińskich uchodźców. Inni aresztowani to Rosjanin i 3 obywateli Białorusi. A więc znowu nasz Stanisław Żaryn do 4 liczyć nie potrafi, bo był jeden Rosjanin, Stasiu kochany. Stasiu, do szkoły idź. Jeden Rosjanin, 3 Białorusinów. Paniatno? I jak widać, mamy manipulację polegającą na tym, że się nie mówi, kim byli ci Ukraińcy. A niestety, i tu już mówię zupełnie poważnie, jest to potwierdzenie tezy, z którą wychodziłem już dawno i o której ciągle mówię, że wśród tej fali Ukraińców, tak zwanych uchodźców z Ukrainy, tych wszystkich nieczystości, niestety, które wlały się przez wschodnią granicę do Polski, jest wielu ruskich agentów. Po prostu. To wynika z rachunku prawdopodobieństwa i statystyki, ale także ze zwykłej logiki. Jeżeli nie było żadnych procedur filtracyjnych, przypomnę, że procedury filtracyjne stosował nawet słaby Liban wobec masowych uchodźców z Syrii w czasie wojny syryjskiej. Nie zaniechano procedur filtracyjnych, wszyscy przechodzili przez obozy. W Polsce od razu wpuszczono ich do domów. W Polsce od razu uznano, że to są ludzie dobrej woli, oni tu przybyli i będą szerzyć dobro i piękno. Jak szerzą dobro i piękno, to jeszcze będę o tym mówił. W Krakowie już mamy tego dosyć pod pomnikiem Mickiewicza, gdzie co wieczór są wrzaski ukraińskie. Więc wpuszczono ich do Polski bez sprawdzania, no i mamy 12 na 16 w siatce szpiegowskiej było Ukraińcami. Bo dla nich pieniądz nie śmierdzi. Po prostu taka cywilizacja, taka kultura. a my będziemy teraz płacić, my obywatele, będziemy płacić za piękno duchostwo, które jest zbrodnią, jeżeli chodzi o politykę i służby. I to Stanisław Żaden już zapomniał dodać. Według, jeszcze w temacie ukraińskim, żeby to skończyć, ale żeby Państwa też nie zanudzić, według wszelkich statystyk policyjnych, które nie są publikowane, kilkukrotnie wzrosła liczba rozbojów, włamań i zachowań bandyckich, zwłaszcza w dużych miastach. Ciekawe, czym to jest spowodowane. Naraz Polacy zmienili swoje zwyczaje, czy też obcy, którzy tu się zjawili, tak się zachowują. Oczywiście w statystykach policyjnych, tak jak i tej dotyczącej wydarzenia na bulwarach nadwiślanych w Warszawie, ciągle jest mowa o Gruzinach. Jeżeli chodzi o złych taksówkarzy, którzy coś robią złego, Gruzini. Jeżeli chodzi o bijących naszą młodzież bandytów, Gruzini. A dlaczego oni kazali skandować Sława Ukrainu? Nikt to nie pani Majet. Tak działa polska policja. Ona działa zresztą, nie jest to zaskoczenie, dlatego że na zachód od Odry i na północ od Gdańska podobna poprawność polityczna dotyczy przybyszy z państw Bliskiego Wschodu i Afryki. Tam też mówi się, no, sprawca, a nie podaje się narodowości i koloru skóry tego sprawcy. Jest to jakaś ogromna hipokryzja, która będzie się odbijała na bezpieczeństwie całego kontynentu i już się odbija. Ale w tej chwili nie możemy pozwolić na to, żeby w Polsce zaczęła panować poprawność polityczna ukrywająca liczbę ukraińskich przestępstw w Polsce. Bo jest to dzwonek alarmowy. Ze spraw około ukraińskich warto zwrócić uwagę na fakt, że właśnie od 22 do 24 sierpnia tego roku w Johannesburgu odbył się 15 szczyt grupy BRICS. Polskie media jakoś niechętnie o tym w ogóle mówią. A tymczasem, jak Państwo zaraz usłyszycie, jest to już ważne wydarzenie w dziedzinie polityki światowej. Dlaczego? Dlatego, że na tym szczycie wyrażono wolę przyjęcia do grupy BRICS, do której należy Brazylia, Rosja, Iran, i Chiny, Indie i Chiny. Teraz wyrażono wolę przyjęcia Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Egiptu, o którym już mówiliśmy, Etiopii i Argentyny. Tak więc po rozszerzeniu grupa BRICS będzie miała 46% światowej populacji, 29% światowego produktu globalnego brutto, większość produkcji naftowej i dużą część produkcji złota. Będzie miała także 25% światowego eksportu. Jednym z głównych tematów obrad tego szczytu BRICS, 15 już, była dedolaryzacja. Czyli odejście od dolara w rozliczeniach międzynarodowych, co jeżeli chodzi o jeżeli dodamy do tego przystąpienie, znowu się pojawił dron, skrzydlaty mucha. Ale trudno, wytrzymamy. Jesteśmy inwigilowani przez niewielkie drony ze skrzydełkami. Jeżeli dodamy do tego obrazu większość produkcji naftowej, to okaże się, że petrodolar może odejść w przeszłość. Następny szczyt grupy BRICS odbędzie się w Kazaniu. Co ciekawe, tym razem na szczycie grupy BRICS nie był obecny Władimir Putin, co ułatwiło organizację, bo inaczej... No jednak Putin ścigany jest przez Międzynarodowy Trybunał za zbrodnie wojenne, więc byłby poważny zgrzyt dyplomatyczny. No tak to go nie ma. I teraz niestety nie ucieknę od naszego papieża Franciszka. To jest informacja z gatunku smutno żenujących. Ale przytoczę ją in extenso. Tak więc, w piątek w ogólnorosyjskim spotkaniu młodzieży katolickiej w Bazylice imienia Katarzyny Aleksandryjskiej w Petersburgu za pomocą telemostu, telekonferencji wziął udział papież Franciszek. Uwaga pierwsza. Młodzież katolicka z Rosji. Skąd ona się rekrutuje? Prawdopodobnie najliczniej spośród potomków polskich zesłańców. To jest ważna informacja do zrozumienia całego kontekstu. I na tym szczycie papież Franciszek zupełnie spontanicznie wypowiedział coś takiego, co skłania do zastanowienia. Ja to przytoczę niemal in extenso. Posłuchajcie. Papież powiedział do młodzieży w Pietersburgu: nigdy nie zapominajcie o swoim dziedzictwie. Jesteście spadkobiercami Wielkiej Rosji. Wielkiej Rosji świętych władców. Wielkiej Rosji Piotra I, Katarzyny II. Tego imperium wielkiego, oświeconego, wielkiej kultury i wielkiego człowieczeństwa. Nigdy nie rezygnujcie z tego dziedzictwa. I nawiązanie do Piotra I, który wykończył dziesiątki tysięcy ludzi przy budowach kanałów petersburskich, i do Katarzyny II, Niemki. To obie postaci są szczególnie wrogie dla Polaków. Pokazuje to, że epoka Jana Pawła II już się skończyła i nie możemy spostrzegać papiestwa przez pryzmat Karola Wojtyły. Następuje zupełny zwrot w polityce Watykanu, a to, co wypowiedział papież Franciszek, trudno skomentować, bo jest to hołd oddany wielkoruskości. Więc albo papież wziął niewłaściwe leki, albo też niewłaściwego suflera. Podejrzewam, że to drugie, już kiedyś Państwu mówiłem, kto jest takim alter ego Franciszka, jeżeli chodzi o wschód, Rosję i Azję. Pozostawię to dalej bez komentarza, bo nie chcę się pastwić nad biednym starcem. Teraz kilka polskich... Nie, jeszcze jedna informacja z gatunku pocieszających, bo tak Was trochę zmartwiłem papieżem, to teraz zobaczcie, jak rangersi w Nevadzie załatwili sprawę blokady klimatystów, ekologistów. I proszę Państwa, tak to się robi. Mówiąc tytułem znanej polskiej komedii, tak to się robi. Wystarczył jeden odważny szeryf, żeby wszyscy ludzie Szarosza zostali położeni na asfalcie, pogonieni i rozwalona durna barykada i droga udrożniona. Tak to się robi. Zobaczcie. Także polscy policjanci, zobaczcie, jak to się robi. Potraktujcie to jako materiał szkoleniowy. Druga informacja, skoro już taki jestem optymista, to dron. Ustrzeliłem go. Skoro jestem taki optymista, to druga informacja jest bardzo miła. Fundacja Społeczeństwa Otwartego, Open Society Foundation, drastycznie ogranicza swoją działalność w Europie. Mówiąc krótko, Soros wycofuje swoje pieniądze brudne z Europy. Bardzo miłe, ale czuję, że w Fundacji Batorego i w kilku innych mrowienie porteczek. Z czego teraz będą żyli? Trzeba się będzie wziąć do uczciwej roboty, jak wszystkie. Zobaczymy. Nie jest to zła informacja, musicie przyznać. Nie wiem, czy dobrą informacją jest to, że pan Giertych wystartuje. Nie w Wielkiej Pardubickiej, jakbyście państwo podejrzewali, tylko w najbliższych wyborach parlamentarnych. I to z boksu Koalicji Obywatelskiej. Kazali mu tylko przeżegnać się lewą ręką i odwrotnie, czyli powiedzieć, że opowiada się za aborcją. Zobaczymy, jak to przejdzie. Jak wiadomo, w rodzinie Giertychów bardzo popularne są przedziwne poglądy. Na przykład jego tatuś cały czas twierdził, przeczył teorię ewolucji, wywodząc to z dendrologii. Więc i nasz pan Giertych, który gdzieś tam przebywa na emigracji w słonecznej Italii, teraz zamierza powrócić i mieć immunitet i już nie mdleć na widok śledczych. Nie jest to bezpieczne, bo pomyślcie państwo, jak taki klot zemdleje, to jeszcze przygniecie staruszkę gdzieś na ulicy. Także jeżeli już chcecie ścigać Giertycha, to w ustronnych miejscach, zważając, żeby było dostatecznie dużo przestrzeni na padanie kloca. A tak mówiąc poważnie, ciekawe, czy pan Giertych wyrzeknie się swoich poglądów katolickich, byleby tylko dostać immunitet, czy też nie. To ciekawy rebus, on się rozwiąże niebawem. Z takich polskich spraw, nie wiem, czy Państwo zauważyli, ciągle na swój marny i nieskomplikowany technologicznie aparat telefoniczny dostaje alerty RCB, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. A to, że będzie padać, a to, że będzie świecić, a to, że będzie ciemno w nocy, a będzie jasno w dzień, a w lecie, że będzie ciepło, a w zimie, że będzie zimno. Wiecie Państwo, może by to było i miłe, że tak rząd się o nas troszczy, gdyby nie fakt, że może się skończyć tak jak w tej opowieści o pasterzach. Pasterz dla żartu 3 razy krzyczał wilk i przylatywali koledzy. Jak już rzeczywiście przyszedł wilk, to koledzy nie przylecieli, bo myśleli, że żartuje. I teraz, jeżeli wszyscy z nas kasują machinalnie już te alerty RCB, to niech RCB pomyśli, że jeżeli rzeczywiście przyjdzie jakiś kataklizm bądź kłopot pogodowo natury obiektywnej, niewielu zareaguje, bo po prostu dewaluujecie te ostrzeżenia, więc zastanówcie się, puknijcie się w głowę. Albo przysyłacie alerty RCB, jak rzeczywiście coś się dzieje, albo wysyłacie, bo żeby musicie się wykazać, że działacie. Od pewnego czasu jestem zasypywany alertami RCB, że będzie albo lało, albo nie lało. Zimno będzie, albo ciepło i tak dalej. No. Jeszcze brakowałoby, żebyście informowali o gradzie w Australii. No, a żeby tam poprawić komukolwiek humor, nie poprawię, no, ale muszę to powiedzieć. Właśnie pan prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, dzięki której będą bezpłatne leki dla dzieci i młodzieży oraz seniorów powyżej 65 roku życia. Za darmożkę leki. A wybory tuż, tuż. Nie, to wcale nie ma związku z wyborami. Ja niestety muszę Państwu powiedzieć informację, która będzie procesem samospełniającym się, ale mało kto o tym mówi, to ja powiem. Otóż po wyborach lawinowo i bardzo wysoko wzrosną ceny nośników energii, szczególnie prądu i gazu. To wszystko strzeli w górę, więc jeżeli Państwo macie biznesy oparte na zużyciu prądu lub gazu, to mocno przekalkulujcie to wszystko, bo po wyborach strzeli to w górę, bo już nikogo nie będzie interesowało schlebianie nam i ułatwianie nam życia. Do wyborów utrzymają to, a potem ktokolwiek nie wygra, te ceny strzelą w górę. Weźcie to pod uwagę, zwłaszcza w kalkulowaniu biznesów. No i proszę Państwa, wraca wypuszczony, wypoczęty i wyszczekany profesor Krzysztof Simon. Zobaczcie Państwo, właśnie komentuje już, aż nóżkami wierci z niecierpliwości, komentuje, że Legionella jest już w 4 województwach. Zaraz się pojawi Horban, a potem Pyrć. I tak kroku ćwierć. No, Legionella. A co tam będzie dalej? Chlorella? Proszę Państwa, jeżeli oni któregoś dnia stwierdzą, że istnieje zagrożenie bakteriami coli, po których jest rozwolnienie, to przecież każą nam nosić pieluchy w widocznych miejscach. Weźcie to pod uwagę. Bartłomiej Sienkiewicz. Człowiek, o którego inteligencji mam mniemanie podobne jak o inteligencji wróbla, który czasami przesiaduje na moim parapecie. Z tym, że z tym wróblem bardziej się potrafię dogadać. Z panem Sienkiewiczem od lat już nie. Więc pan Sienkiewicz, aby zaznaczyć, że jest liderem listy Koalicji Obywatelskiej w Krakowie. Kraków zawsze ma szczęście do takich różnych eksponatów. Więc pan Sienkiewicz poleci, bo wiadomo, sezon ogórkowy, nie ma jak na siebie zwrócić uwagę, więc wdział kamasza i poleciał do kurii, żeby tam narobić rabanu i wręczyć arcybiskupowi Markowi Jędraszewskiemu znaczek PiS. Poleciał tam, wręczył, albo nie wręczył, bo to nie wiadomo, ale natychmiast zrobił przed kurią konferencję prasową i tak dał znać o sobie człowiek niezwykłej inteligencji, trzeźwości i zasług, znany jako Bartłomiej Sienkiewicz. Przewiduję, że będzie ogromny wynik wyborczy, jak będziesz pan, panie Bartłomieju, dął w tą tubę mocniej. Cóż jeszcze? Według sondażu opublikowanego dziś, kiedy nagrywam ten komentarz, 29 sierpnia, 19% Ukraińców określiło się jako nacjonaliści. Przed inwazją było ludzi tak określających się 3-4%. No tu akurat nie ma zaskoczenia, jest wojna, więc poglądy nacjonalistyczne nasiąkają mocniej. No, cóż o tym myśleć inaczej. Coś dla poprawy humoru. Wiecie państwo, gdzie w Polsce jest najwięcej milionerów? No, zaskoczenia nie ma. W dzisiejszej Warszawce jest tam 4870 osób, których dochody roczne przekraczają 1 000 000 zł. Drugie miejsce pod względem liczby milionerów zajmuje Kraków. Oficjalna liczba 3000 takich osób. Potem jest Poznań 1300 i Gdańsk 932 takie osoby. Co ciekawe, bardzo wielu milionerów mieszka też w Piasecznie, ponad 500, i w Nowym Sączu. No i właśnie z Nowego Sącza miał startować Jan Hartman, pseudonim profesor. Jan Hartman. Ale wyrzucili z listy. A czemu wyrzucili z listy? Wyrzucili z listy lewicy, bo ktoś tam wysmyrał w internecie, że w 2013 roku Hartman stwierdził, uwaga, piętnowanie pedofilów nie tylko narusza prawa tych osób, ale jednocześnie wywołuje niepotrzebny niepokój społeczny. Ja bym pozostawił Hartmana na listach, bo nikt tak nie wywołuje niepotrzebnego niepokoju społecznego jak Jan Hartman we własnej osobie. Zwłaszcza w Nowym Sączu. Byłyby ciekawe występy, a tak? Nudna kampania. Na czele listy Prawa i Sprawiedliwości będzie tam człowiek określany mianem człowiek-pies. Nawiasem mówiąc, spadochroniarz. A z lewicy nikt barwny nie wystartuje. A tak? Profesor z profesorem. Mogliby się zetrzeć, ale mielibyśmy starcie. Muppet Show byłby przy tym igrzyskami młodości i tężyzny. Coś jeszcze z dziedziny Sorosza. Spółka Pluralizm BV, której akcjonariuszem jest Soros Economic Development Fund, nabyła 57% udziałów w firmie Gremi Media, a więc zdobyła kontrolę nad 2 wydawanymi w Polsce czasopismami, nad Rzeczpospolitą i Parkietem. Nie wiem, czy to państwu pomaga, czy nie, ale podaję z kronikarskiego obowiązku. I także z kronikarskiego obowiązku pokażę nowy ruch słynnego szachisty, ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce, niejakiego Marka Brzezińskiego. Tak się nie angażuje w sprawy polskie i polityczne, że aż poleciał na Kampus Polska niejakiego Rafała Trzaskowskiego. Zobaczcie, tutaj na koncie twitterowym Trzaskowskiego jest żarliwe przywitanie się obu panów. Co prawda potomstwa z tego nie będzie, ale kto wie, co tam się jeszcze zrodzi w tych dwóch tęgich, jak konary dębu głowach. Tak się nie angażuje pan Brzeziński. Ostatnio był na manifestacji LGBT, teraz jest na manifestacji podobnej. No jak widać, ciągnie wilka do lasu. No i jeszcze jedna rzecz, która państwa zastanowi. Czy wiecie państwo, co to jest masturdating? Masturdating. Dam wam chwilę do namysłu. Nie masturbacja, bo masturbacja to jest jakiś przeżytek. Masturdating. Czyli, mówiąc krótko, zobaczcie państwo tekst z portalu Na Temat, jakże oświeconego. Jest to randka z samym sobą. Jak wiadomo, nikt cię tak nie kocha jak ty sam, a więc miłość doskonała i odwzajemniona może kwitnąć na mastur dating, czyli randkach mastur datingowych. Nie wiem, nie chcę się zapuszczać, bo to jest dla mnie obszar jeszcze nieznany i może być niebezpieczny. Bo jak mnie ktoś tak mastur datinguje, to mogę potem już nie siąść przed kamerą tutaj. Tak pewnie, jak siedzę obecnie. Wiem, to są żarty nie na poziomie, ale proszę bardzo, do czego dochodzi nasza wspaniała lewica. No i na sam koniec odwlekałem to, ile mogłem, ale odwlec już bardziej nie mogę. Temat bardzo poważny i bardzo kompromitujący dla naszego wymiaru sprawiedliwości. Oto właśnie z Polski zwiała niejaka Jolanta Lange, esbecki pseudonim Panna, agentka Służby Bezpieczeństwa, która inwigilowała księdza Franciszka Blachnickiego, a wedle śledztwa prowadzonego przez Polską Prokuraturę i Instytut Pamięci Narodowej, to właśnie ona podała księdzu Franciszkowi Blachnickiemu 27 lutego 1987 roku miksturę, po której ksiądz Blachnicki zmarł. Mówiąc krótko, jest duże prawdopodobieństwo, że pani Lange otruła księdza Blachnickiego na zlecenie SB. Wtedy występowała w agenturalnej parze wraz ze swoim mężem o pseudonimie Jon, teraz już się rozeszli. Pracowała długi czas zasilana funduszami z samorządu warszawskiego w zmowie z panem Rafałem Trzaskowskim, a gdy pojawił się świadek bezpośredni tego, że podała księdzu Blachnickiemu miksturę, zwiała do Nowej Zelandii. Jak to się wszystko ma do marcowej? Przypomnę, że w marcu tego roku, bo pamięć jednak jest coraz krótsza społeczna, w marcu tego roku na wspólnej konferencji prasowej prezes Instytutu Pamięci Narodowej i minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zapowiedzieli, że śledztwo w sprawie zamordowania księdza Franciszka Blachnickiego będzie doprowadzone do końca i będzie prowadzone sprawnie i z wielką determinacją. No to z taką determinacją, że pani Lange zwiała do Nowej Zelandii, a teraz Nowa Zelandia stwierdzi, że w Polsce są nieprzestrzegane prawa człowieka i nie wyda go tak jak Norwegia, nie wydaje tego grubasa, co tam uciekł. Już nie będę mówił nazwiska, bo ten grubas wytacza wszystkim procesy. Ale Norwegia nie wydaje grubasa, bo twierdzi, że nieprzestrzegane są prawa tyłodajne, a Nowa Zelandia na przykład może stwierdzić, że nieprzestrzegane są prawa dawnych agentów o skłonnościach posthomoseksualnych na przykład. To są ciekawe takie konstrukcje. Ja to wszystko za darmo podpowiadam lewicy, bo roją mi się w głowie takie różne pomysły. Stary łeb, to wiadomo, że różne historie tam się lęgną, ale wiecie państwo, nie jest to sprawa do żartów. Kto wypuścił panią Lange? Kto nie zabrał jej paszportu? Kto zaniedbał? W marcu krzyczeliście, że tu wszystko my zaraz za tym. Jeżeli polskie państwo jest tak skuteczne, jak w wypadku śledztwa wobec pani Lange, to ja się już boję. Ja się już boję, że przyjdą do mnie, ale jacyś kałmucy, bo będą taki mieli akurat nastrój. Czy jak to się mówi po młodzieżowemu feeling. Kałmucy mnie odwiedzą, bo polska policja akurat będzie zajęta ochranianiem dżdżownic przechodzących przez jezdnię. Smutne to i wstyd, panie ministrze sprawiedliwości, panie prezesie Instytutu Pamięci Narodowej. Pełnicie takie funkcje, jesteście trochę tacy, a nie, już nie będę tutaj sypał inwektywami, a nie potraficie przypilnować zwykłej, starej już agentki bezpieki, która was wykiwała jak chciała. Przykre i smutne. I jeszcze na koniec mamy tutaj bardzo miłe historie z gatunku pokrzepiających. Oto rabini z Federacji Północnoamerykańskiej wizytowali Polskę, jak stwierdzili dziennikarze, wizytowali, a więc coś tu sprawdzali, Co, to już się nie dowiemy, bo jak Państwo wiecie, media są od tego, żeby ukrywać informacje, a nie przekazywać ją w sposób nieodpowiedzialny obywatelom. Więc rabini przyjechali tutaj i stwierdzili, że Polsce należą się reparacje. Jak mamy to rozumieć? No, jak zwykle musimy przeczytać informacje po naszemu, czyli rozszyfrowując propagandę. Skoro wizytowali, to znaczy czegoś chcieli. Skoro czegoś chcieli, to czego mogą chcieć rabini z Ameryki Północnej? Skoro z Ameryki Północnej, to Watsonie chodzi o ustawę 447, podpowiada Watson. I tą metodą dedukcji doszliśmy do prawdziwej informacji. Przyjechali rabini wizytować, co tu można spieniężyć z powodu windykacji mienia bezspadkowego, a ktoś, może politycy PiSu mieliby zresztą zasługę, podpowiedział, że łatwiej będzie od razu w żywej gotówce, kiedy Niemcy zapłacą reparacje. No i w ten sposób rabini Jaśniesyni zjawili się w Polsce i być może nam pomogą nawet. Okazuje się, że to nie są wszystko takie proste rzeczy, że czasem i my możemy coś zagrać. No, dobrze by było, żeby rabini nas wspomogli w windykacji Niemiec za odszkodowania wojenne. Nakradli się Niemcy tyle, że mają z czego oddawać. I teraz moje ulubione miasto islamskie w świecie, czyli Birmingham. Byłem tam kiedyś, Albert, pozdrawiam, z gościną i miałem tam odczyt, wcale nawet miłej publiczności polskiej, ale rzeczywiście tam publiczność na ulicach chodzi już w galabijach. No i cóż teraz się tam wydarzyło? Otóż pewien imam, mówiłem o rabinach, to teraz powiem o imamie. Pewien imam otrzymał dofinansowanie z rządu brytyjskiego w wysokości ponoć 2 milionów funtów. A z czego znany jest ten imam? Ano ostatnio ogłosił prawidłową technikę kamieniowania kobiet. A co? Coś się jej podoba? Prawidłowo trzeba, a nie byle jak i spontanicznie. No i trzecia informacja, także z gatunku tych postwakacyjnych już, to Chińczycy ogłosili, że będą budować za pomocą sztucznej inteligencji cmentarze w chmurach internetowych. Czyli mówiąc krótko, tu się ciałami nawiezie ziemię, a tam w chmurach będą egzystować nasi szanowni nieboszczycy. Nie wiem, jak się to Państwu podoba, mnie nie bardzo, zatem kończę. Życzę wszystkiego dobrego, zdrowia i wolności i do zobaczenia, jak Pan Bóg da, za tydzień. Uśmiechnijcie się, jutro będzie lepiej niż pojutrze. Pozdrawiam. Zdrowia i wolności. No i postscriptum. Po pierwsze, zapraszam Państwa na świetne spotkanie religijne, rekolekcje 2 września do Niepokalanowa. Tu posłuchajcie proboszcza Niepokalanowa, człowieka niezwykle głębokiego i wartościowego.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy komentarza tygodnia Witolda Gadowskiego. Chciałbym Was serdecznie zaprosić do Niepokalanowa 2 września. Będzie to pierwsza sobota miesiąca. Obchodzimy 5. rocznicę otwarcia Kaplicy Wieczystej Adoracji w Niepokalanowie. Jak pewnie część z Was wie, jest to Światowe Centrum Modlitwy o Pokój. Jedyne takie w Polsce i jedno z 2 w Europie i jedno z 8 na świecie. Zatem wielkie wydarzenie. Spodziewamy się, że będzie mnóstwo gości i chcielibyśmy także Was, drodzy słuchacze tego kanału, zaprosić na nasze wspólne świętowanie. Program będzie taki jak zwykle u nas w pierwszą sobotę miesiąca, zatem będą 2 tematyczne konferencje. O godzinie 11 będzie Eucharystia. Natomiast jako ostatni punkt tego wydarzenia będzie koncert o godzinie 15.30. Będzie to koncert plenerowy na scenie za Bazyliką w Niepokalanowie. Wystąpią gwiazdy polskiej estrady, m.in. pani Halina Frąckowiak, pan Rafał Brzozowski, pani Małgorzata Szarek oraz inni artyści. Moi drodzy, chciałbym, żebyśmy się razem spotkali, ponieważ bardzo ważną rzeczą jest podkreślać, że jest nas głęboko wierzących i adorujących Chrystusa Eucharystycznego mnóstwo. pokażmy całemu światu, że warto jest adorować Najświętszy Sakrament, zwłaszcza teraz w intencji pokoju. Niech to nasze wspólne dzieło walki o pokój na świecie, ale też o ten pokój w naszych sercach, niechaj ono bardzo mocno zabłyśnie w Niebo Kolonowie. Jeszcze raz powtórzę, 2 września koncert odbędzie się o godzinie 15:30. Serdecznie zapraszamy.
I w cyklu naszych rozmów ukaże się rozmowa z niezwykle niezależnym i odważnym ekonomistą Arturem Bartoszewiczem. To już w ten piątek. Zapraszam. Przypomniała mi się taka piosenka niecenzuralna Jacques'a Brela, ale ją tylko zanucę, żeby wam państwu poprawić humor przed lekturami. Gdy Margo stanik swój rozpinała, by miał kotek biedactwo co sać, biegła nas cała zgraja, by po pa 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 patrzeć, by po pa 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 pa.